Dobrze, a dzisiaj mówimy o trzecim kazaniu z całej serii opowieść o trzech sezonach. Ta seria dotyczy trzech sezonów, które jest odzwierciedleniem tego, przez co przechodził Izrael. Izrael, czyli naród wybrany przez Boga w Starym Testamencie, bardzo często jego życie, to przez co oni przechodzili, odzwierciedlali to, co się działo z chrześcijanami w Nowym Testamencie. A więc jest taka historia w Izraelu, która pokazuje, że Izrael znajdował się w Egipcie, gdzie był niewolnikiem Faraona. Oni tam funkcjonowali 430 lat jako niewolnicy. Później, kiedy naród wołał do Boga, Bóg posłał Mojżesza, który wyprowadził ich z Egiptu, który wyprowadził ich z niewoli, a więc oni wyszli z Egiptu i pojawili się na pustyni, gdzie mieli iść przez 3 tygodnie. Okazało się, że nie szli 3 tygodnie, ale szli 40 lat. I powód, dla którego tak było, to jest coś, o czym mówiliśmy tydzień temu. I ostatni sezon, do którego Bóg chciał wprowadzić Izraela, od samego początku, kiedy wyprowadzał go z Egiptu, to była ziemia obiecana dla Izraelitów. Ziemia obiecana nie jest niebem, ziemia obiecana jest czymś, co obowiązuje tutaj, na ziemi, jak żyjemy. Jest bardzo istotna rzecz. Żeby wyjść z Egiptu, żeby wyjść z niewoli, a każdy człowiek albo jest w niewoli grzechu, albo został uwolniony z grzechu i człowiek może zostać uwolniony z grzechu tylko i wyłącznie przez to, co zrobił Jezus Chrystus na krzyżu. Człowiek nie jest w stanie doznać przebaczenia, które zaakceptuje Bóg, jeśli nie przyjmie tego, co zrobił Jezus Chrystus na krzyżu, a Jezus Chrystus na krzyżu przelał swoją krew, został ubiczowany, w rezultacie został ukrzyżowany i stał się ofiarą, która reprezentowała, że On umarł za nasze grzechy. A więc kiedy pojawili się Izraelici na pustyni, to na pustyni mieli zrozumieć jedną podstawową rzecz, że Bóg jest dobry. Człowiek nie jest w stanie rozwijać się w chrześcijaństwie, człowiek nie jest w stanie szukać Boga i rozwijać się dalej, jeśli nie zrozumiał jednej podstawowej rzeczy, którą jest Bóg jest dobry. A więc Bóg chciał pokazać, jak jest dobrym Bogiem. Bóg chciał się objawiać Izraelowi i objawiał się i pokazać im, że jest dobrym Bogiem. Izrael nie do końca zrozumiał tą koncepcję. Izrael zachowywał się w fatalny sposób i Bóg odpowiadał na potrzeby Izraela przez 40 lat. I to, co jest ciekawe, to, co jest takie znamienne i charakterystyczne dla tego sezonu, to jest to, że Bóg zsyłał mannę. Manna, hebrajskie słowo manna, oznacza, co to jest. Więc oni, Izraelici stali, byli głodni, Bóg im zesłał mannę i zadali pytanie, co to jest, co przed chwilą spadło z nieba. Hebrajskie słowo manna oznacza, co to jest. Ciekawe jest to, że przez 40 lat spadało 4,5 tony manny każdego dnia. 4,5 tony każdego dnia. A więc Izraelici wychodzili każdego dnia rano, zbierali mannę, mieli śniadanie, później chcieli obiad, to zbierali sobie na obiad. Manna była im dostarczana każdego dnia, z wyjątkiem jednego dnia, kiedy był sabat. Sabat był dniem, kiedy ludzie mieli odpoczywać, kiedy Izrael miał nic nie robić, tylko odpoczywać. A więc dzień wcześniej zbierali sobie podwójną porcję manny, czyli był jeden dzień, kiedy tej manny spadło 9 tysięcy ton. 9 tysięcy ton. Po prostu masakra. I Izraelici wyszli z Egiptu, przeszli przez Morze Czerwone, to morze się za nimi zatrzasnęło, co pokazuje jedną rzecz, że nie można wracać do tego, gdzie się było. Izrael wracał tylko myślami na pustyni i wracał do tego, jak to fajnie było w niewoli. Tak jak my czasami myślimy, jak fajnie było w jakichś czasach, kiedy tak de facto było o wiele gorzej. A więc oni, będąc na pustyni, nie mieli możliwości powrotu, ale wracali swoimi myślami i ich umysł nigdy nie wyszedł tak naprawdę z Egiptu. Ale oni znaleźli się na pustyni, ale myśleli ciągle, jakby byli w niewoli. Kiedy pojawili się na pustyni, kiedy mieli wyjść z pustyni, pojawił się ten moment, kiedy mieli wejść do ziemi obiecanej, to również trzeba było zrobić kolejną rzecz, trzeba było przejść przez Jordan i znowu woda odgradzała kolejny sezon. I to jest niesamowicie istotne, żebyś zrozumiał. Jesteś albo w pierwszym sezonie, albo jesteś w niewoli grzechu. Po drugie, być może zostałeś uwolniony i żyjesz cały czas w taki sposób, że Bóg odpowiada na twoje potrzeby, traktujesz Boga ciągle jako dobrego Boga, ale nie zacząłeś realizować tego, co On dla ciebie ma. Ponieważ na pustyni Izraelici nie robili absolutnie nic dla Boga, oni byli totalnie skoncentrowani na sobie, tylko dla siebie, dla siebie, dla siebie, dla siebie. Chciało im się pić, Bóg dał im wodę ze skały. Chciało im się jeść, Bóg dał im mannę. Chcieli mięsa, Bóg dał im przepiórki. Marudzili, nie mieli światła, to Bóg dał im pochodnie i mogli kroczyć dalej. To był sezon, kiedy Izraelici byli jak małe dzieci, które były skoncentrowane totalnie na sobie. I możesz być takim chrześcijaninem, który jest ciągle skoncentrowany na sobie. I Bóg zabiera Izraela do trzeciego sezonu, do ziemi obiecanej, która ma zupełnie inną specyfikę i to jest miejsce, gdzie Bóg chce nas umieścić. To jest miejsce, gdzie Bóg już nie działa w taki sposób, że reaguje na twoje wołanie i na twoje potrzeby. Bóg chce, abyś dorosnął. To jest trochę tak, że jak masz małe dziecko, to dziecko jest totalnie uzależnione od swoich rodziców. To dziecko po prostu trzeba mu wytrzeć pupę, trzeba go położyć spać, trzeba go nakarmić i tak dalej, kiedy rośnie, trzeba mu zawiązać buty, trzeba go wysłać do szkoły, trzeba go zaprowadzić do szkoły, trzeba go odebrać ze szkoły, trzeba go zaprowadzić pod klasę i tak to mniej więcej wygląda, ale byłoby to dziwne, gdybyś był w szkole średniej i dalej by cię rodzice zaprowadzali do szkoły. Byłoby to niesamowicie dziwne. A więc Bóg patrząc na nas zakłada jedną rzecz, abyśmy wzrastali. Abyśmy wzrastali. A więc kiedy Bóg wprowadził Izraela do ziemi obiecanej, to zmienił się kolejny sezon, który można podcharakteryzować jedną podstawową rzeczą, która została opisana w Księdze Jozuego w 5 rozdziale. A ja wam sparafrazuję ten cały fragment, ale konkretnie chodzi o 11 werset. 5 rozdział, 11 werset. Izrael wchodzi do ziemi obiecanej. I zostają od razu obrzezani ludzie, którzy nie zostali obrzezani, kiedy byli na pustyni. Wchodzą ludzie, którzy od razu zostają obrzezani. Obrzezanie było znakiem przymierza, które Bóg zawarł z Izraelem. Bóg był zawsze wierny swoim przymierzom, ludzie nie do końca. A więc pierwsza rzecz, którą oni zrobili, to było to, że zostali obrzezani. Druga rzecz, która się stała, to jest to, co mówi 11 werset. Biblia mówi tak. Nazajutrz po święcie Paschy jedli z płodów ziemi przaszniki i prażone ziarno. W tym właśnie dniu, gdy jedli z płodów ziemi, rano ustała manna i synowie izraelscy nie otrzymywali już manny, lecz w tym roku jedli z plonów ziemi kananejskiej. To jest niesamowicie istotne. Coś się skończyło, coś się zmieniło. Chrześcijaństwo, które polega mniej więcej na tym, że ty żyjesz z Bogiem, żyjesz i jeśli czegoś ci brakuje, Bóg się o ciebie troszczy i wołasz do Boga i ciągle zachowujesz się w taki sposób, to nie jest miejsce, gdzie Bóg chce, abyś ty mieszkał cały czas. Bóg chce cię wprowadzić do ziemi obiecanej, gdzie nie ma manny, ale gdzie po pierwsze zaczynasz spożywać to, co produkuje ziemia, do której Bóg cię dał, a po drugie, Bóg cię tam wrzucił, ponieważ ziemia obiecana jest ziemią Bożych obietnic, które Bóg realizuje w życiu człowieka. Kończy się niesamowita rzecz. Kończy się to, że Bóg pracował, bo Bóg w pierwszym sezonie w Egipcie, Bóg sam ich wyprowadził z Egiptu. Kiedy znaleźli się na pustyni, to Bóg sam ich zaopatrywał. Kolejny etap to jest to, że Bóg nie pracuje, ale Bóg współpracuje. Bóg współpracuje i to zmienia całkowicie postać rzeczy. A więc Izrael został obrzezany, manna się skończyła, sezon pustyni się skończył i pojawiły się nowe zasady. Nowe zasady, które są zasadami Nowego Testamentu, że sprawiedliwy nie będzie żył tylko i wyłącznie w oparciu o Bożą dobroć. On ciągle jest wierny, on ciągle jest dobry, on ciągle się o nas troszczy, ale to nie powoduje w nas wzrostu. Okay? To nie powoduje w nas wzrostu. Pamiętam, jak wróciliśmy z Częstochowy, było to chyba 6 lat temu, kiedy wróciliśmy tutaj, mieliśmy taki ciężki czas finansowy i powiem wam, co miesiąc Bóg zsyłał nam mannę w cudzysłowie. Co miesiąc Bóg używał kogoś, kto wrzucał nam jakieś pieniądze do koperty i w koszyku, w kolekcie była koperta z pieniędzmi, tych pieniędzy no, było wystarczająco, było naprawdę wystarczająco. I przez kilka miesięcy, miesiąc w miesiąc dostawaliśmy te pieniądze i przyzwyczailiśmy się do tego, ale przyszedł moment, kiedy manna ustała. I Bóg powiedział, teraz będziemy funkcjonować w inny sposób. Teraz będziemy funkcjonować w taki sposób, że będę współpracował z wami, że będę współdziałał z wami. Wy będziecie robili kroki wiary, a ja będę przez to działał. A więc po pierwsze, skoro ziemia obiecana jest krainą Bożych obietnic, to powiedzmy sobie słów kilka na temat Bożych obietnic. I popatrzcie sobie, jak wygląda w ogóle obietnica, z czego ona się składa. Mówi o tym Księga Jozuego, 3 rozdział, wersety od 6. Do kapłanów zaś Jozue rzekł: podnieście skrzynię przymierza i przejdźcie przed ludem. Podnieśli więc skrzynię przymierza i szli przed ludem. A Pan rzekł do Jozuego: dzisiaj zacznę cię wywyższać na oczach całego Izraela, który pozna, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą. Ty zaś nakaż kapłanom niosącym skrzynię przymierza, gdy dojdziecie do samych wód Jordanu, zatrzymajcie się w Jordanie, po czym rzekł Jozue do synów izraelskich: zbliżcie się tu i posłuchajcie słów Pana, Boga waszego. Jozue rzekł: po tym poznacie, że Bóg żywy jest pośród nas i że na pewno wypędzi przed wami Kananejczyków i tak dalej, i tak dalej. Oto skrzynia przymierza Pana całej ziemi przejdzie przed wami przez Jordan. Weźcie sobie więc 12 mężów plemion izraelskich, na jednym za każde plemię. Gdy zaś stopy kapłanów niosących skrzynię Pana, władcy całej ziemi, staną w wodzie Jordanu, staną jak jeden wał. Gdy więc lud wyruszył ze swoich namiotów, aby przejść przez Jordan, i kapłani niosący skrzynię przymierza szli przed ludem. I gdy niosący skrzynię zanurzyły, gdy nogi, a nogi kapłanów niosących skrzynię zanurzyły się w przybrzeżnej wodzie, Jordan bowiem przez cały okres żniwa występuje z brzegów. Wody zatrzymały się, płynące z góry stanęły jak jeden wał w znacznej odległości od miasta Adam, położonego w bok od Zartan, a płynące w kierunku Morza Stepowego, Morza Słonego, znikły zupełnie i lud przeprawił się naprzeciw Jerycha. To jest niesamowita historia, która pokazuje, z czego składa się obietnica. Po pierwsze, w Biblii mamy około 3,5 tysiąca obietnic. To jest sporo. To jest bardzo dużo. Bardzo dużo obietnic, to jest 10 na każdy dzień w zasadzie. 3,5 tysiąca obietnic. Ważne jest to, aby zrozumieć, że mamy obietnice, które są bezwarunkowe, czyli na przykład, że jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, Bóg ci obiecuje, że On się będzie troszczył o ciebie, On będzie dbał o ciebie, On będzie cię prowadził, On cię nigdy nie zostawi. Bóg dał Noemu obietnicę, która była bezwarunkowa, że już nigdy, nigdy nie zniszczy ziemi poprzez potop. To było bezwarunkowe, to się po prostu dzieje, ty to przejmujesz i nic nie musisz z tym robić. Natomiast są też obietnice, i tych jest większość, i to są obietnice, które Bóg daje nam w życiu chrześcijańskim, to są obietnice ziemi obiecanej, które są uwarunkowane. Te obietnice, które są uwarunkowane, one mniej więcej działają tak. Bóg mówi tak: jeśli ty zrobisz krok, to ja również zrobię krok. Jeśli ty przybliżysz się do mnie, to ja przybliżę się do ciebie. Idźcie i módlcie się o chorych, a ja będę ich uzdrawiał. To są obietnice, które są uzależnione od Boga i od nas. To się nie dzieje tak, to się dzieje w taki sposób, że one działają wtedy, kiedy my robimy krok wiary. I to, co jest istotne, obietnice są aktywowane przez wiarę. Możesz sobie kupić kartę do telefonu i możesz ją mieć cały czas, ale nigdzie nie zadzwonisz, ponieważ ona nie jest aktywna. W momencie, kiedy ona staje się aktywna, staje się korzyścią dla ciebie i dla twojego telefonu. Bardzo często nasza wiara jest po prostu nieaktywna. To, co Bóg mówił do Izraela: jeśli wejdziecie do Jordanu, to w tym momencie zobaczycie, że Jordan stanie, zobaczycie wał wody z jednej i drugiej strony i będziecie mogli przejść przez ten Jordan. Wiecie, to nie było tak, że Bóg powiedział do Izraela: podejdźcie do wody, zobaczcie, jaka ona jest, aha, okej, okay, jest trochę zimno, i sobie sprawdza, że okej, okay, ona się rozstępuje, a teraz już nie, rozstępuje, a teraz nie, okej, okay, będzie dobrze, to wchodzimy. Nie. Bóg powiedział: jeśli wejdziecie, postawicie nogi w Jordanie, wtedy to się stanie. To było ryzyko. Nie wiedziałeś, czy się utopisz, nie wiedziałeś, co się z tobą stanie, nie miałeś żadnej pewności, że to się stanie, poza tym, że Bóg powiedział: jeśli postawisz swoje nogi w Jordanie, to się stanie. Tak wygląda Boża obietnica. Tak to wygląda. I w naszym życiu chrześcijańskim, jeśli chcesz być chrześcijaninem, który zdrowo rośnie, musisz przejść z mentalności tego, że Bóg jest dobry i Bóg się troszczy o ciebie, przejść do mentalności, że ja wchodzę do ziemi obiecanej i zaczynam współpracować z Bogiem, moja wiara zaczyna być aktywna. Bo tylko takie chrześcijaństwo rośnie. Chrześcijaństwo pustyni pozostaje ciągle w tym samym miejscu, i jak Izrael mógł iść 3 tygodnie,
trzy tygodnie do ziemi obiecanej, oni szli przez 40 lat, ponieważ nie mieli jednej rzeczy. Izrael nie miał wiary. Izrael nie miał zaufania. Izrael nie podejmował kroków wiary. Był totalnie uzależniony od Bożej dobroci i możesz tak żyć, bo Bóg się ciebie nigdy nie wyprze. Ale z drugiej strony takie życie nie prowadzi do tego, co Bóg ma dla ciebie. Ponieważ twoje powołanie nie jest na pustyni, ale twoje powołanie jest w ziemi Kanaan. Twoje powołanie jest w ziemi obiecanej, kiedy musisz robić kroki i podejmować dalej, dalej, dalej. Okej? To jest bardzo ważne. Trzecia rzecz odnośnie obietnic. Obietnice są korzyścią dla innych, a nie tylko dla ciebie. Kiedy wchodzisz w Boże obietnice, one nie są korzyścią tylko dla ciebie. Popatrzcie, jeśli chodzi o pustynię, to na pustyni chodziło tylko o to, abym ja miał dobrze. Na pustyni chodziło tylko o to, aby mi było dobrze, aby mi niczego brakowało. Natomiast jeśli jesteś w Kanaanie, jeśli jesteś w ziemi obiecanej, Bóg wymaga od ciebie tego, żebyś stał się kimś, kto wchodzi w obietnicę, a obietnice powodują, że ludzie inni będą w cudzysłowie błogosławieni przez to, że ty wszedłeś w obietnicę. Przykład, jeśli ja wchodzę w Boże obietnice, jeśli chodzi o błogosławieństwo finansowe, jeśli nie robię tego, co powinienem, ale robię coś ponad to, to oglądam niesamowite Boże działanie. Kiedy oglądam niesamowite Boże działanie, niesamowite Boże błogosławieństwo, to w tym momencie mam wystarczająco, aby błogosławić innych. I był czas, kiedy spadała manna, był czas w moim życiu, kiedy spadała manna, ale ta manna się skończyła i teraz przyszedł czas, abym ja zaczął funkcjonować w inny sposób, aby nikt mi już nie dawał pieniędzy, bo ja ich nie potrzebuję, ale żebym ja stał się błogosławieństwem dla innych ludzi. Był czas, kiedy temat uzdrowienia w naszym kościele był taki, wszyscy wiedzieli, że Bóg uzdrawia, ale nie oglądaliśmy dużo uzdrowień. I ludzie, którzy podjęli decyzję, ludzie, którzy podjęli wyzwanie, które Bóg dał, abyśmy zaczęli modlić się o chorych, abyśmy zaczęli mówić o uzdrowieniu, to nagle uzdrowienie stało się dla nas czymś normalnym i to nie jest z korzyścią dla tych, którzy się modlą, to jest z korzyścią dla tych, którzy to odbierają. Amen? I mamy taką osobę w kościele, która ledwo co się pojawiła w kościele, zachorowała na raka, na czerniaka, a jej stan był jakby tragiczny, ona była załamana i ona nie była w stanie walczyć, ponieważ ona była młodą chrześcijanką, która być może przed chwilą wyszła z Egiptu, znalazła się na pustyni i zaczęła doświadczać, że Bóg jest dobry i nagle coś się pojawia, że wow, ale jak Bóg jest dobry, jak ja mam raka teraz i moje życie nie będzie trwało długo. I wtedy ona potrzebowała ludzi, którzy już żyją w wypełnieniu się obietnic, którzy pomodlili się o nią i ona została całkowicie uzdrowiona i zrobiła to i doświadczyła tego, czego powinna doświadczyć na pustyni, że Bóg jest dobry. Że Bóg jest dobry. A więc tak to wygląda, jeśli chodzi o obietnicę. Ważna rzecz, Księga Jozuego, 6 rozdział, wersety od 1 do 2. Izrael wchodzi do ziemi obiecanej. Ziemia, która była obiecana już Abrahamowi. Ziemia, na którą czekali długie lata. W końcu pojawił się ten moment. W końcu pojawiła się ta sytuacja. W końcu jest miejsce, gdzie oni mieli być. I nagle okazuje się, że jest pierwsza walka przed nimi, ale ta walka nie polegała na tym, że Bóg pokona wrogów, ale ta walka polegała na tym, że oni muszą współpracować z Bogiem, aby ta walka była zwycięska. To jest walka, najsłynniejsza walka w dziejach Izraela, to jest walka o Jerycho. To była pierwsza walka, której musiał się podjąć Izrael, kiedy był w ziemi obiecanej. 6 rozdział, wersety od 1 do 2, ciekawe, co Bóg mówi do Jozuego. Jerycho zaś było zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi. Nikt nie mógł ani wyjść, ani wejść. Wtedy Pan rzekł do Jozuego, oto oddaję w twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego wojowników. To jest ciekawe. Bóg po pierwsze mówi, że ja daję ci tą ziemię, ponieważ ona w świecie Pana Boga, ta obietnica już jest wypełniona. I to jest pierwsza rzecz odnośnie obietnicy. W świecie ponadnaturalnym Jerycho już było zdobyte, ale kiedy patrzyłeś na Jerycho, to Jerycho miało ciągle mury, ciągle byli tam strażnicy, ciągle byli ludzie, którzy pilnowali tego Jerycha. Bóg mówi, ja ci daję tą ziemię. Innymi słowy, tylko Bóg jest w stanie ogłosić coś w przyszłości, co w jego świecie dokonało się w przeszłości. Tak działają Boże obietnice. Boże obietnice wzywają Ciebie do przyszłości, ale te rzeczy, cokolwiek Bóg obiecuje, cokolwiek Bóg mówi w swoim słowie, cokolwiek Bóg mówi o Twojej sytuacji, w której jesteś, to jest coś, co już się dokonało w Jego świecie. Amen? Co już się dokonało w Jego świecie. Moment, kiedy zaczynasz to rozumieć, że to już się dokonało, to jest moment, kiedy zaczynasz doświadczać mocy Bożego Słowa. Kiedy masz Biblię w swoich rękach, kiedy patrzysz na te literki, które tu były przed chwilą, Boże Słowo ma moc. Bóg, kiedy daje Boże Słowo, za tym idzie moc, aby to się wypełniło. Kiedy Bóg mówi, że jeśli poznasz Syna Bożego, jeśli poddasz Mu swoje życie, prawdziwie będziesz wolny, to są słowa Chrystusa, które powodują jedną rzecz. To nie jest tylko informacja, ale to jest zastosowanie w Twoim życiu i manifestacja Bożego Słowa. To nie jest to, że Ty czytasz tylko rzeczy dla informacji. Bogu nie chodzi o to, abyś był teologiem. Bogu nie chodzi o to, żebyś Ty doskonale wiedział, która księga jest, która ile ma rozdziałów. Bogu nie chodzi o to, abyś wiedział po kolei, jak wyglądały dzieje Izraela. I Bogu nie chodzi o to, abyś wiedział, ile cudów dokonał Chrystus. Bogu chodzi o to, abyś stosował w swoim życiu to, co On ci daje. Skoro jest 3,5 tysiąca obietnic, skoro większość z nich jest dostępna dla ciebie tylko wtedy, kiedy podejmiesz krok wiary, to chcę ci coś powiedzieć. Bóg ma obietnicę dla sytuacji, w której jesteś. Bóg ma, obietnicę dla sytuacji, w której jesteś. Cokolwiek dzieje się w twoim życiu, ja nie jestem odpowiedzią, ale jest Chrystus jest odpowiedzią i Jego Słowo jest odpowiedzią, bo cokolwiek On mówi, to ma moc to wypełnić i idzie za tym moc, aby to się stało faktem. A więc w świecie ponadnaturalnym Jerycho jest zdobyte, w świecie naturalnym Jerycho jest niezdobyte. To, co widzisz, jest różne od tego, co się dzieje w duchowym świecie. Biblia mówi, że my nie pielgrzymujemy w oglądaniu, ale pielgrzymujemy w wierze. Oglądanie to jest to, co ja widzę, ale wiara mi pokazuje, że ta Boża obietnica już się wypełniła w moim życiu. Amen? To jest ważne. Odpowiedzialnością Izraela było zdobyć. Na tym polegała współpraca. Oni mieli pójść i zrobić to, co Bóg im powiedział. Będziesz skuteczny w swoim życiu chrześcijańskim, jeśli będziesz wypełniał to, co Bóg do ciebie mówi. Moment, kiedy Bóg do ciebie coś mówi, a ty tego nie robisz, to jest moment, kiedy Bóg przestaje mówić do ciebie. Jeśli ty masz problem z wypełnieniem jednej rzeczy, Bóg nie da ci kolejnej, ponieważ Bóg czeka, aż zrobisz to, co jest, to, co powiedział ci na samym początku. To nie ma znaczenia, jak długo jesteś nawrócony. Możesz być na pustyni 40 lat, możesz być na pustyni 3 tygodnie. Możesz być w Egipcie całe swoje życie, a możesz być wolny i przejmować Kanaan, przejmować to, co Bóg ma dla ciebie. Bóg ma dla nas swoje dziedzictwo, ale to dziedzictwo to nie jest tak, że ono po prostu jest, to dziedzictwo musisz sobie zabrać. Dlatego widzimy ludzi, którzy mają zrozumienie, którzy posiedli obietnicę uzdrowienia, którzy mają zrozumienie uzdrowienia i dlatego Bóg ich używa, że przynoszą błogosławieństwo do życia innych ludzi. Są ludzie, którzy zrozumieli wolność, którą Jezus daje, którą mamy w Nim, kiedy dajesz Mu swoje życie i ci ludzie są nośnikami wypełnienia obietnicy, że Bóg daje wolność i Bóg ich w tym używa. Są ludzie, których Bóg używa w niesamowity sposób, jeśli chodzi o finanse i są niesamowicie hojni, a z drugiej strony są niesamowicie bogaci po to tylko, aby być znowu niesamowicie hojnym, aby zebrać to, co mówi obietnica, że skąpo siejesz, to skąpo będziesz zbierał. Jeśli dajesz obficie, będziesz obficie dawał. Widzisz, te wszystkie rzeczy są dostępne dla nas, jeśli ty robisz pierwszy krok. Amen? Jeśli ty robisz pierwszy krok. Pytanie jest takie, czy ty zrobisz pierwszy krok? Bóg jest dżentelmenem przez całe twoje życie. Bóg zachęca cię, abyś zrobił pierwszy krok. Jeśli zrobisz pierwszy krok, to ten pierwszy krok jest nazwany wiarą. I to, co się wiąże zawsze z pierwszym krokiem, Boża odpowiedź jest zawsze czymś, co nas niesamowicie zaskakuje. I kiedy Bóg już ci daje jakąś obietnicę, kiedy Bóg coś do ciebie mówi przez Boże Słowo, to wszystko, co Bóg robi w twoim życiu, będzie próba, aby cię z tego okraść.
Była taka osoba w naszym kościele 2 tygodnie temu. To było dosyć spektakularne, że Bóg ją uzdrowił z czegoś, co jest niewyleczalne i ta osoba urodziła się z tym. Okropna choroba. I było słowo wiedzy, które pokazywało, że Bóg jest tym zainteresowany, by uzdrowić. Bóg komuś jeszcze w kościele pokazał ten problem, że to jest koniec tego problemu. I ta osoba po raz pierwszy w swoim życiu miała dzień całkowicie wolny od tej choroby, a miała tą chorobę od chwili swojego urodzenia. I powiedziała, wow, jestem uzdrowiony. Jest kolejny dzień, jest poniedziałek, ta osoba budzi się zdrowa, wybiera się do pracy i przychodzi moment, że ktoś wszystko zabrał. Widzisz, wszystko, co Bóg robi, przychodzi diabeł, aby wykraść Boże działanie w twoim życiu. Pozytywne jest to, że my nie musimy być tymi, którzy pozwalają się okradać, ale możemy być tymi, którzy wiedzą, jak się bronić, którzy wiedzą, co należy do mnie. I są wrogowie naszych obietnic. Są wrogowie naszych obietnic i są przyjaciele naszych obietnic. Kiedy popatrzymy na Księgę Jozuego, na 6 rozdział, na werset 3, to jest bardzo istotne, Bóg mówi do Jozuego takie słowa. Obejdźcie miasto wokoło, wy wszyscy wojownicy, okrążając ją jeden raz. Tak będziesz robił przez 6 dni. 7 kapłanów, niech będzie przed skrzynię 7 trąb z baranich rogów. W 7 dniu zaś obejdziecie miasto 7 razy, a kapłani będą trąbić na baranich rogach. A gdy będą przeciągle trąbić na baranich rogach i wy usłyszycie głos trąb, niech cały lud wzniesie głośny okrzyk bojowy. Wtedy mur miasta rozpadnie się w miejscu, a lud wkroczy do niego, każdy prosto przed siebie. Bóg powiedział do Jozuego, będziecie szli 6 dni, w 7 dniu obejdziecie 7 razy i kiedy będziecie obchodzić 7 raz, zadmiecie w trąby, wydacie okrzyk bojowy i wtedy to wszystko runie. To jest to coś, co Bóg powiedział do Jozuego. Zobaczcie, co Jozue powiedział do ludu. To jest bardzo ciekawe. Wtedy Jozue, syn Nuna, przywołał kapłanów i rzekł do nich, podnieście skrzynię przymierza, a 7 kapłanów niech poniesie 7 trąb z baranich rogów przed skrzynią Pana. Do ludu zaś rzekł, ruszajcie i obejdźcie miasto wokoło, a zbrojni niech idą przed skrzynią Pana. Jozue słyszał od Boga, że mają iść 6 dni, w 7 dniu mają obejść 7 razy i za 7 razem mają zatrąbić na trąbach i mają wydać okrzyk bojowy i wtedy mury runą. Ale Izrael o tym nie wiedział. Izrael nie wiedział, że to będzie 6 dni. Bóg powiedział do Jozuego, a Jozue już nie powiedział tego Izraelowi. Bóg powiedział do Izraela, ruszajcie. I później dał im instrukcję, chodźcie dookoła, obejdźcie mury Jerycha. Więc oni każdego dnia chodzili tak przez 6 dni. Oni nie mieli w ogóle świadomości, ile czasu to zajmie, tylko Jozue wiedział, ile czasu to zajmie. Największym problemem, jeśli chodzi o Bożą obietnicę, jest to, że to zawsze zajmuje albo za dużo czasu, albo za mało czasu. Rzadko kiedy jest tak, że Bóg działa idealnie w nasz punkt, idealnie w naszym czasie. Izrael nie wiedział i to, czego Bóg od nich wymagał, mówi tak, byliście na pustyni, chodziliście i marudziliście, ale tutaj nie będziecie wiedzieć, ile razy będziecie musieli iść, ale po prostu chodźcie, tak jak wam powiedział Jozue. A więc oni chodzili, nie wiedząc, kiedy to się stanie. To jest bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o Bożą obietnicę. Jeśli Bóg daje ci Bożą obietnicę, pewne rzeczy mogą się zadziać od razu, a pewne rzeczy wymagają czasu. To, dlaczego nie funkcjonujesz jeszcze w Bożych obietnicach, to może być dlatego, że nie podjąłeś pierwszego kroku, a po drugie, że twoje serce nie jest gotowe, aby ta obietnica się wypełniła w twoim życiu. Powiem ci tak, gdyby Bóg teraz tutaj się pojawił i powiedział do każdego z nas, jaki on ma plan dla naszego życia, jak on widzi ostatnie 5 lat naszego życia, to byś po prostu w to nie uwierzył. Całe nasze życie jest przygotowywaniem naszego serca, aby Bóg mógł realizować swoje obietnice w naszym życiu. I są ludzie, którzy ciągle idą do przodu i ciągle idą do przodu. Są też ludzie, którzy ciągle chodzą dookoła,
jak Izrael na pustyni. Ciągle dookoła, tak patrzysz na ich życie i tam się nic nie zmienia. Tam się nic nie zmienia. Tam jak było, tak jest. Mija rok, mija dwa, mija pięć, mija dziesięć. Tak samo, wszystko jest tak samo. Nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia i nic się nie zmienia. Nie byli błogosławieństwem dla innych ludzi, nie są błogosławieństwem dla innych ludzi. Nic się nie zmienia. Od kogo to jest zależne? Od nich czy od Pana Boga? Wszystko jest zależne od Pana Boga. A więc, kiedy od siebie, od Pana Boga, jeśli chodzi o obietnice. A więc, jeśli chodzi o wypełnienie Bożych obietnic, pierwszy twój wróg to jest niecierpliwość. I to jest trudne czekać, aż Bóg wypełni Bożą obietnicę, ale skoro Bóg obiecał, to tak się stanie. Druga rzecz to jest logika, bądź bardziej jej brak. Szósty rozdział Księgi Jozuego, werset ósmy. A gdy Jozue powiedział to ludowi, ruszyło siedmiu kapłanów niosących siedem trąb z baranich rogów przed Panem i trąbili na trąbach, zaś skrzynia przymierza Pana szła za nimi. Zbrojni szli przed kapłanami trąbiącymi na trąbach, straż tylna zaś szła za skrzynią, trąbiąc bez ustanku na trąbach. Powiem wam tak. Nigdy wcześniej Bóg nie powiedział Izraelowi, aby tak pokonali kogokolwiek. To nie jest logiczne. To nie jest logiczne. Jaki to ma sens, że my mamy chodzić dookoła Jerycha, chodzimy dookoła Jerycha, ale to jest bez sensu. To przeczy każdemu prawu. Powiedz mi, jaka jest logika w takim prawie, że ty przychodzisz do Boga jako grzesznik, Jezus Chrystus, który jest Bogiem, który ciebie stworzył, On osobiście umiera za ciebie i ty ze względu na Jego śmierć, ze względu na to, że On zapłacił karę za twój grzech, ty możesz przejąć tą Jego sprawiedliwość, Jego usprawiedliwienie zupełnie za darmo. Gdzie jest logika w tym, że Bóg umiera za swoje stworzenie? Gdzie jest logika, że Stworzyciel umiera za swoje stworzenie? Gdzie jest logika w tym, że bardziej błogosławiony jest dawać, aniżeli brać? Gdzie jest logika w tym, że jeśli uwierzysz, będziesz zdrowy? Gdzie jest logika? Tutaj nie ma logiki ludzkiej. Tutaj jest Boża logika, a Boża logika jest zupełnie inną logiką, niż my w niej funkcjonujemy. Więc logika, twój umysł, twoje myślenie o sobie zbyt wiele. Salomon, najmądrzejszy człowiek świata w tamtym czasie powiedział tak, nie polegaj na własnym rozumie. Ile razy w moim życiu ja miałem już gotowy plan, jak pewne rzeczy mają się stać. Rzadko kiedy tak było. Miałem gotowy plan, co Bóg ma zrobić tutaj. Miałem gotowy plan, ile razy te rzeczy działy się w zupełnie inny sposób. Teraz jako Kościół jesteśmy w miejscu, kiedy budujemy ziemię, to jest dla nas miejsce obietnic, kiedy budujemy budynek, to jest, kupiliśmy ziemię, to jest miejsce, do którego wchodzimy, to miejsce, które będziemy mogli posiąść tylko przez Boże obietnice i Boże zaufanie. Podejrzewam, że to jest jedno z większych wyzwań, które Bóg nam daje, ale chcę nam coś powiedzieć. To się nie stanie tak, jak my myślimy. To się nie stanie tak, jak ja myślę. Ale Bóg zadziała w taki sposób, że w ogóle nam do głowy nie przyszły pewne rzeczy. Bóg bardzo często tak działa. Kiedy uczniowie Chrystusa, albo kiedy ludzie prosili Chrystusa, aby On ich uzdrowił, to mieli gotowy plan. Panie, połóż na Niego ręce, a On będzie uzdrowiony. I Chrystus nigdy nie słuchał swoich uczniów, ale zawsze uzdrawiał ludzi w zupełnie inny sposób. Aby pokazać jedną rzecz, że Bóg jest Bogiem i Bóg działa tak, jak chce, a nie tak, jak my tego chcemy, czy jak my sobie to wyobrażamy. Trzeci wróg to jest nasza niewiara. Kiedy Izrael chodził dookoła Jerycha, Bóg powiedział, Jozue powiedział do ludu, nie wznoście okrzyku bojowego i nie podnoście swojego głosu i niech z waszych ust nie wyjdzie słowo aż do dnia, kiedy wam powiem, wznieście okrzyk bojowy, wtedy wzniesiecie okrzyk bojowy. Innymi słowy, Bóg powiedział do Jozuego i Jozue powiedział do ludu, aby oni w ogóle się nie odzywali. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Izrael miał się nie odzywać, chodząc bez sensu, pozornie bez sensu, 6 dni dookoła? Wyobraź sobie, chodzisz pierwszy dzień, jakoś to przeżyłeś, nie? Przyszedłeś dookoła, nic się nie stało, wracasz do domu, okej. Okay. I tak jesteś, nie możesz nic mówić, tak, okej. Okay. Jest drugi dzień i już cię nosi, żeby się odezwać, ale wiesz, że nie możesz się odzywać i nie wiadomo, co się stanie, jak się odezwiesz. Czy czasami twoje imię nie będzie wyszczególnione w Biblii?
A więc drugi dzień i nosi cię i już tak... chciałbyś coś powiedzieć, chciałbyś pokazać, co to znaczy bez sensu, ale nie wiesz, jak to zrobić. Jest trzeci dzień, już się w tobie gotuje. Pokazujesz, używać, już cię ręce bolą od tego gadania. Próbujesz przekazać wiadomość, że to, co robimy, jest bez sensu. Ale miało to niesamowity sens, ponieważ Izrael na pustyni nie robił nic innego, tylko chodził i marudził. Dlatego prawie wszyscy umarli na pustyni, prawie wszyscy, którzy wyszli z Egiptu, umarli na pustyni, ponieważ oni ciągle chodzili, marudzili i wspominali Egipt. To byli ludzie niewiary. Mówi o tym list do Hebrajczyków, że Izrael nie wszedł z powodu niewiary. Niewiara jest wyrażana przez nasze słowa. A więc mówiliśmy przed chwilą o budynku. Wiecie, ile zachęty ja mam odnośnie budynku? Nie, no to się nie uda. To ile już zebraliście? To jest normalne. I tak czasami się zastanawiam, czy nie lepiej by było, gdyby ci ludzie przestali mówić. Jak już masz siać niewiarę, to nie mów nic. Przyjeżdża ktoś na wózku inwalidzkim i odbiera ci całą wiarę. I zaczynasz jeszcze bardziej zasiewać w nim niewiarę. Nie budujesz w nim wiary, że Bóg go uzdrowi, ale zasiewasz jeszcze bardziej swoje doświadczenie uzdrowienia. Wiara rodzi się przez słuchania, słuchanie przez słowo Chrystusa, jak mówili list do Rzymian. I chcę ci coś powiedzieć. Adekwatnie do tego niewiara rodzi się dokładnie w taki sam sposób. Niewiara rodzi się przez słuchanie. Niewiara rodzi się przez słuchanie. Dlatego tak niesamowicie istotne jest to, kogo pierwszego spotkasz, kiedy dostałeś złą wiadomość. Ludzi wiary czy ludzi niewiary? Ludzie, którzy powiedzą, no nie, to jest koniec, czy ludzie ci powiedzą, okej, to jest czas, abyś zaczął walczyć. To jest czas, abyś zaczął walczyć. Wspominałem przed chwilą o kobiecie, która zachorowała na czerniaka. Wielu ludzi pojawiło się w jej życiu po to, aby zniszczyć jej wiarę. Jej umysł jej mówił, co się stanie, ale my wiedzieliśmy o jednej rzeczy, że to, co my musimy zasiewać w jej życiu, to jest wiara, wiara i wiara. Powiedzieliśmy, przyjedziemy do ciebie, ale najpierw posłuchaj tego, tego, tego i przeczytaj to i to, aby zbudować w tobie wiarę. To jest niesamowicie istotne, co mówisz, kiedy czekasz, aż obietnica się wypełni. Biblia podsumowuje to w prosty sposób. Nie ma niczego niemożliwego dla tego, który wierzy. Który wierzy w Jezusa Chrystusa. Chrystus to podkreślał za każdym razem, pokazując, że nie ma niczego niemożliwego dla tego, który wierzy. Wcześniej czy później pojawią się sytuacje w twoim życiu, bo takie jest życie, gdzie będziesz musiał zdecydować, czy zaufać temu, co widzisz, czy zaufać temu, co mówi Boże Słowo. Wcześniej czy później. Przedostatnia rzecz jest taka, że wrogiem naszych obietnic są niesprzyjające okoliczności. 6 rozdział Jozuego, 11 werset. Potem weszli do obozu i pozostali przez noc w obozie. Jozue wstał wcześnie rano i kapłani ponieśli skrzynię Pana, a 7 kapłanów niosących przed skrzynię Pana, 7 trąb z baranich rogów, bez ustanku trąbiło na trąbach. Zbrojni zaś szli przed nimi, a straż tylna kroczyła za skrzynią Pana. Przy czym bez ustanku trąbiono na trąbach. Także w drugim dniu obeszli miasto jeden raz, po czym wrócili do obozu. Tak czynili przez 6 dni. Okoliczności po pierwszym przejściu, pierwszego dnia, były dziwne, bo nic się nie zmieniło. Jest drugi dzień i nic nie pęka, nic się nie zmieniło. Jest trzeci dzień i nic nie pęka, nic się nie zmieniło. Jest czwarty dzień i nic nie pęka, nic się nie zmieniło. Jest piąty dzień, nic się nie zmieniło. W tym momencie pojawiają się wszyscy wrogowie, niewiara, pojawia się twoja logika, stajesz się niecierpliwy tylko po to, abyś się poddał. Widzisz, wielu ludzi nie osiąga wypełnienia Bożych obietnic, ponieważ za szybko się poddają. Bóg jest wierny swojemu słowu. Jego słowo ma moc nie tylko ciebie zmienić, ale ma moc całkowicie zmienić sytuację, w której jesteś. To jest Bóg, w którego ja wierzę. To jest Bóg, którego ja czytam w Bożym Słowie. To jest Bóg, który jest realny, który przemienia życie ludzi każdego dnia, każdego dnia. To jest Bóg, dla którego ludzie są w stanie poświęcić życie, ponieważ ludzie doświadczają Jego realności. I ostatnia rzecz. To jest brak atmosfery uwielbienia w twoim życiu wypompuje z twojego życia wiary. Jozuego 6 rozdział, ale 7 dnia wstali wcześnie, gdy wzeszła zorza poranna i obeszli miasto w ten sam sposób, lecz 7 razy. Tylko tego dnia obeszli miasto 7 razy. Za 7 razem, gdy kapłani zatrąbili na trąbach, rzekł Jozue do ludu: wznieście okrzyk bojowy, gdyż Pan dał wam to miasto. Bóg szuka ludzi, którzy wielbią Go w każdym czasie. Nie dlatego, że On wymaga, abyśmy Go wielbili w każdym czasie, ale dlatego, że my Go potrzebujemy wielbić w każdym czasie. Widzisz, to nie jest problem wielbić Boga, kiedy jest dobrze. Ale sytuacje się zmieniają w momencie, kiedy uwielbiasz Boga, kiedy wszystko w twoim życiu krzyczy przeciwnie do tego, wszystko w twoim życiu krzyczy przeciwnie do tego, czego ty oczekujesz. Ilekroć chcesz narzekać, ilekroć chcesz marudzić, ilekroć pojawia się niewiara, włącz uwielbienie i zacznij wielbić Boga. Zacznij Go wywyższać. Zacznij oddawać Mu chwałę. I kiedy zaczynasz Go uwielbiać, i zaczynasz Go uwielbiać, i zaczynasz oddawać Mu chwałę, nagle jedna rzecz znika, a druga się pojawia. Znika niewiara z twojego życia. Problem, z którym przyszedłeś, się pomniejsza. Ale pojawia się wiara i pojawia się wielki Bóg, a nie wielki problem. Tak zupełnie szczerze. Boga nie obchodzi to, w jaki sposób ty śpiewasz. Boga nie obchodzi, jak fantastycznie potrafisz śpiewać. Boga obchodzi to, co jest w twoim sercu. Bóg nie szuka czcicieli doskonałych, Bóg szuka czcicieli, którzy są Go czczą w duchu i w prawdzie. I to jest dla mnie dobra nowina. Bo gdyby Bóg przyjmował uwielbienie, które jest dobrze zaśpiewane, to mnie tu nie ma. Być może całego naszego zespołu uwielbienia nie ma. Ale w czasie, kiedy nasz zespół uwielbia Boga, kilkadziesiąt ludzi w tym momencie oddało swoje życie Jezusowi Chrystusowi przez cały czas, jak istnieje ten Kościół. Bóg się nie przyznaje do... Bóg nie potrzebuje doskonałości. Bóg szuka ludzi, którzy fanatycznie wierzą bardziej w Jego obietnice niż okoliczności. Kiedy oni wznieśli okrzyk bojowy, kiedy oni 7 dzień szli 7 razy i wydawało się to jeszcze bardziej bez sensu i chciało się jeszcze bardziej odzywać, że to jest bez sensu i człowiek stawał się jeszcze bardziej niecierpliwy, to za 7 razem, kiedy Jozue powiedział: teraz jest czas, abyśmy zadali w trąby, teraz jest czas, abyśmy wydali okrzyk zwycięstwa, w tym momencie mury Jerycha runęły i wszyscy ludzie Jerycha zostali zdobyci przez Izrael. I to było pierwsze zwycięstwo Izraela w ziemi obiecanej. To było zwycięstwo przez wiarę, a nie zwycięstwo, że Bóg, tylko Bóg to zrobił. To było zwycięstwo współpracy, a nie zwycięstwo działania Pana Boga. Jeśli ty w twoim życiu masz pragnienie służyć Bogu, jeśli masz pragnienie wypełnienia swojego powołania, to chcę ci coś powiedzieć. Nie wypełnisz powołania w Egipcie, nie wypełnisz powołania na pustyni, ale twoje powołanie możesz tylko zrealizować w jednym miejscu, kiedy jesteś w ziemi obiecanej, kiedy krok po kroku idziesz przed Bożymi wyzwaniami. Krok po kroku idziesz przed Bożymi wyzwaniami. Kiedy pojawia się wyzwanie w twoim życiu, kiedy pojawia się wyzwanie, kiedy pojawia się myśl i czujesz, że to jest dla ciebie i czujesz, że to jest coś, co Bóg chce dla ciebie, zaczniesz rosnąć w chrześcijaństwie, jeśli będziesz wchodził w te rzeczy. Ja podjąłem taką decyzję w moim życiu wiele lat temu, że będę wchodził w każdą możliwość, którą daje mi Bóg. W każdą możliwość, którą daje mi Bóg. Jeśli czuję, że to jest coś, do czego Bóg mnie pcha, wygląda to przerażająco, wygląda to strasznie, nie patrzę na swój strach, ale robię krok, aby iść do tego, co ma dla mnie Bóg. Czy odczuwam strach? Oczywiście, że tak. Problemem nie jest odczuwanie strachu, problemem jest bycie pokonanym przez strach. To życie jest na wyciągnięcie ręki. Takie życie jest na wyciągnięcie ręki. Tam, w ziemi obiecanej, jest życie, o którym nawet nie śniłeś. Tam jest życie, o którym nawet nie śniłeś. Tam jest życie, kiedy stajesz się tak niesamowitym błogosławieństwem dla ludzi. Tam jest życie, kiedy stajesz się człowiekiem, który wnosi takie przełomy do życia ludzi. Cokolwiek Bóg stawia przede mną, ja chcę w to wbijać. Niektórzy nazywają mnie fanatykiem, niektórzy mówią, że przesadzam, a mój Bóg mnie nazywa ciągle moim synem i pcha mnie do przodu. Z całym szacunkiem, ale dla mnie o wiele ważniejsze jest to, co Bóg o mnie myśli, to, co Bóg do mnie mówi, niż co Ty do mnie mówisz, nawet w mojej trosce, w swojej trosce o mnie. Bo kiedy umrzesz, tylko jeden głos będzie miał znaczenie. Już nie będzie żadnych ludzi. Nie będzie tam już nikogo. Chciałem teraz pomodlić się z Tobą, abyś zaczął żyć w Twojej ziemi obiecanej. Moja ziemia obiecana, a Twoja ziemia obiecana to są zupełnie dwie inne rzeczy. Ale można tam wejść tylko i wyłącznie przez to, kiedy zaczynamy wypełniać Boże obietnice. Kiedy zaczynamy wypełniać to, co Bóg do nas mówi. Nie wiem, co to jest dla Ciebie. Nie wiem, czego Bóg od Ciebie chce, abyś poszedł dalej. Ale cokolwiek wiesz, że masz zrobić, a nie robisz, zrób. Zobaczysz. To się opłaci. Zobaczysz. Twoje życie nabierze innego blasku. Jeśli wiesz, że to słowo było do Ciebie, to prosiłbym Ciebie, abyś wstał. Aby mógł się modlić o Ciebie, aby Bóg mógł dotykać Twojego życia, aby Bóg mógł przemieniać Twoje serce, aby Bóg mógł pchać Twoje życie do przodu. Bóg ma naprawdę fantastyczne rzeczy dla nas. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która wstała. Panie Jezu, ja nie mam pojęcia, co Ty rzucasz przed każdym z nas. Ja nie mam pojęcia, czego Ty pragniesz od nas, abyśmy zaczęli robić w naszym życiu. Panie, ja nie wiem, ale wiem, że Ty wiesz. Panie, nie chcemy żyć w Egipcie, nie chcemy żyć na pustyni, ale chcemy być tymi, którzy zdobywają Boże obietnice, które Ty dajesz nam. Chcemy być ludźmi, którzy rosną przez wiarę i ciągle idziemy do przodu i stajemy się błogosławieństwem dla coraz większej grupy ludzi. Panie, ja modlę się. Niech Twoja ręka, Ojcze, jest nad nami. Niech Twoje błogosławieństwo, Boże, jest nad nami. Duchu Święty, modlę się o Twoją moc, modlę się o Twoją zachętę, modlę się o Twoją miłość. Duchu Święty, to jest Twój lud. Duchu Święty, to są Twoi synowie, to są Twoje córki. Tylko Ty jesteś w stanie ich przekonać, aby oni poszli dalej, aby coś się wydarzyło w moim życiu, Panie, w życiu innych ludzi, abyśmy poszli dalej, abyśmy zdobywali to, co Ty masz dla nas. Amen. Amen. Życzę Ci takiego życia, że będziesz szedł ciągle do przodu, abyś łapał Boże wyzwania. Nie bój się. Idź dalej do przodu. Z Bogiem nie można żyć w taki sposób, że Ty Mu dajesz swoje warunki i Ty wtedy tak żyjesz. A jeśli On pragnie Cię, On chce, abyś zrobił coś innego i to przeczy temu, co Ty chcesz, to Ty się poddajesz. Nie, idź za tym całkowicie, zaufaj całkowicie Bogu. Wiara to nie jest wiedza, wiara to jest zaufanie. To jest całkowite zaufanie. I być może jesteś w tym miejscu. Jeszcze nigdy w życiu nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi. I to jest obietnica, która,
kończy jeden etap w Twoim życiu, etap Egiptu, etap niewoli w Twoim życiu i zaczyna czas życia z Bogiem i to jest fenomenalne. Apokalipsa, 3 rozdział, 20 werset, Chrystus mówi tak: oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną. I nazwałem sobie ten punkt ziemski krok wiary z nieziemską decyzją. Konsekwencje podjęcia tego kroku nie mają tylko wymiaru tutaj na ziemi, ale mają przede wszystkim wieczny wymiar, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Jeśli chcesz wkroczyć w świat życia z Bogiem, to pierwszy krok, który musisz zrobić, to poddać Mu swoje życie. On cię do tego nie przymusi, On tego nie wymusi na tobie. On cię pyta, czy chcesz, czy otworzysz moje serce przede mną, aby mógł zamieszkać w twoim sercu, abyśmy mogli żyć razem. Bóg zadaje ci takie pytanie. Czy otworzysz swoje serce na Niego? Jeśli chciałbyś dzisiaj oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jeśli chciałbyś zrobić ten pierwszy krok, to proszę pomóc się ze mną taką prostą modlitwą. Tu nie chodzi o słowa, tu chodzi o szczerość. Bóg słucha szczerych słów, Bóg słucha szczerych ludzi, którzy wołają do Niego. Jeśli chciałbyś dzisiaj zawołać do Boga, proszę pomóc się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie. Wiem, że potrzebuję Cię. Proszę Cię, abyś oczyścił moje serce, abyś przebaczył mi każdy mój grzech. Jezu, oczyść moje serce. Oczyść moje życie. Zamieszkaj w moim sercu. Otwieram moje drzwi przed Tobą i wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Amen. Amen.